Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa w czwartego poranku w naszym studiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Przyjechał Pan dziś do nas samochodem, do studia.
Tak, ale nie było to łatwe. Duży korek z Rataj dojechać tutaj.
Pytam w innym kontekście. Interesuje to Pan jako kierowca. Korzysta Pan niekiedy z autostrady A2?
Tak, no regularnie korzystam, choćby jeżdżąc do Warszawy.
Boli po kieszeni.
Tak, boli. No jest to najdroższa autostrada w Polsce. Nie, często słyszę tak, że jest to najdroższa autostrada w Europie. Nie sprawdzałem tego, ale prawda jest taka.
Porównywałem jedna z dwóch, trzech najdroższych.
Że jest bardzo droga, no i że to absolutnie nie jest na kieszeni polskich kierowców.
Kierowcy są wściekli. Od paru dni kolejna podwyżka na najdroższej autostradzie w Polsce, jak mówimy. Na kilometrze wychodzi wzrost o 2 grosze, łącznie 3 złote za cały ten odcinek między Nowym Tomyślem a Koninem.
Tak, 40 groszy za kilometr, podczas gdy na innych polskich autostradach, które są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, cena wynosi 10 groszy, czyli 4-krotnie droższe niż inne polskie autostrady.
Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mówi, że to wulgarne dojenie Polaków. Pan jako poseł Wielkopolski uważa, że coś w tej sprawie można zrobić.
Tak, no, ta ocena jest oceną dosadną, ale jest oceną, z którą się należy zgodzić. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wczoraj wydało komunikat, w którym także uznało, że ta podwyżka jest niezasadna.
Problem w tym, że mogą tylko wydawać komunikat i nie za wiele mogą w tej sprawie
wydają opinię, tylko niestety umowa, która została wynegocjowana w 1997 roku jeszcze za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ona stawia państwo polskie w bardzo niekorzystnej sytuacji. Można powiedzieć, że to jest, że wydawało się nam wszystkim, że ta autostrada w tej formie takiej publiczno-prawnej będzie takim wielkim krokiem, otworzy Poznań na świat, z jednej strony na Europę, z drugiej strony na kontakt z Warszawą. Okazało się, że to jest jakaś jednak ślepa uliczka, biorąc pod uwagę koszty. Także stowarzyszenia przedsiębiorców poznańskie regularnie wydają stanowiska, krytyczne stanowiska w tej sprawie, no bo to jest jedna z barier rozwojowych.
Tak, to też zabija rozwój gospodarczy firm. Koszty rosną. Panie pośle, co można zrobić w tej sprawie? Publicysta Łukasz Warzecha apeluje do tego, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował podważyć umowy z koncesjonariuszami, zbadać przede wszystkim dokładnie te umowy, zastanowić się, czy nie lepiej mimo wszystko wypowiedzieć, zapłacić te odszkodowania.
Ja też zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o bardziej szczegółową informację dotyczącą tych umów i rozważenie możliwości renegocjacji tych umów, dlatego że ten stan rzeczy jest stanem nieakceptowalnym dla Wielkopolan. No, on po prostu nam wszystkim obiektywnie rzecz biorąc szkodzi.
Czyli będzie pan koło tej sprawy.
Tak, będę zabiegał o to, żeby bardzo dokładnie i energicznie jeszcze raz przeanalizowano zapisy tej umowy, aby zobaczyć, czy nie możemy jakoś tej sytuacji zmienić, no bo to wszystkich nas uderza po kieszeni, no ale to ma też taką szerszą konsekwencję, czy dalej idącą konsekwencję. Jeśli nowy inwestor ma zbudować swoją firmę wzdłuż drogi, czy w pobliżu miejsca, gdzie ta autostrada jest kilkakrotnie tańsza, no to raczej wiadomo, gdzie te inwestycje będą lokowane. Także ma to istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Poznania i Wielkopolski.
Kończąc jeszcze ten wątek, czy przekonują pana tłumaczenie autostrady Wielkopolski, która mówi, że musi mieć pieniądze ze względu na koszty utrzymania tej trasy, tak naprawdę całkowicie ona je ponosi, nie mówiąc o tym, że za chwilę rozpocznie się budowa odcinka trzeciego pasa, odcinka od węzła Komorniki do węzła Krzesiny i to też jest na koncesjonariuszu ciężar.
Tylko należy zwrócić uwagę, że budowa tego pasa jest elementem tej umowy, no więc spółka od dawna wiedziała o tym obowiązku. Natomiast jeśli chodzi o koszty utrzymania, te koszty utrzymania są, zakładam, porównywalne w Polsce, no bo dlaczego miałyby być większe na autostradach, które biegną z północy na południe w stosunku do tego fragmenta z Konina tutaj do Nowego Tomyśla.
Panie pośle, od 1 stycznia jawne stały się dane najgroźniejszych polskich gwałcicieli i pedofilów wraz ze zdjęciami. Ja przeglądałem sobie ten rejestr. Pan był jednym z posłów, sprawozdawców, którzy przygotowywali przepisy w tej sprawie. No, jest dużo kolizji tutaj, na pewno wartości. Zbigniew Ziobro mówi o tym, że ponad anonimowość przestępców stawiane jest prawo do ochrony dzieci i na przyszłość. Taka jest idea tego.
Ja prowadziłem podkomisję, która zajmowała się, jakby no, można powiedzieć, doszlifowaniem przepisów tej ustawy i byłem posłem sprawozdawcą. No, staraliśmy się ważyć te interesy. Z jednej strony interes, i to jest podstawowy interes, no, ofiar i potencjalnych ofiar, interes publiczny, a z drugiej strony no, prawa tych osób, które takich przestępstw się dopuściły. No, ale rzeczywiście w przypadku takich najbardziej jaskrawych przestępstw, no, tam gdzie dochodzi do gwałtów, w szczególności gwałtów z szczególnym okrucieństwem, to bez wątpienia należy dać pierwszeństwo interesowi dzieci i ofiar. I stąd ten rejestr.
Ja chciałem zapytać, czy będą jeszcze dalsze prace nad zaostrzeniem tego ustawodawstwa. Gdzieś to pobrzmiewa w tle, że to nie koniec, że tak naprawdę to jest jeden z etapów.
Na pewno należy zrobić wszystko, żeby chronić dzieci. No, ta świadomość nasza dotycząca, no, pedofilii jest dzisiaj zupełnie inna niż 20, 30, 40 lat temu. Inna rzecz, czy do takich przestępstw dochodzi częściej. Tego nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, ale prawda jest taka, że należy podjąć wszystkie działania, aby tych przestępstw było jak najmniej, a jeśli do nich dochodzi, żeby surowo, bardzo surowo karane.
Jakie by pan rekomendował działania?
Na pewno jest kwestia, znaczy tutaj jest pewnie cały szereg działań, które trzeba prowadzić z punktu widzenia państwa, począwszy od edukacji, a skończywszy na, no, bardzo surowych i nieuchronnych karach.
Mhm. Czyli zaostrzenie samych sankcji karnych, tak? To jest ten kolejny
znaczy, to nie jest, znaczy jest, moim zdaniem to jest jeden z elementów, ale na pewno nie należy myśleć o tej sprawie, tak jak w ogóle nie należy myśleć o polityce karnej, o zwalczaniu przestępczości tylko przez pryzmat zwiększania, podwyższania zagrożeń.
Wierzy pan w taką prewencję na przykład, nie wiem, jak reedukacja też z kolei tych, którzy
tutaj jestem, mają takie czyny, znaczy wiemy, że akurat w przypadku tego rodzaju przestępstw to jest bardzo mało skuteczne. Także mówiąc o edukacji, raczej mam na myśli o tym, aby zwiększać świadomość społeczną.
Jak się bronić
przed tym, co nie... Jak się bronić, uważać, zwracać uwagę na różne zachowania, które są w jakiś sposób, no, powinny dawać do myślenia. Także tych działań, które od strony państwa powinny być podejmowane, jest wiele. Jedną z nich na pewno jest kwestia sankcji, ale na pewno dyskusja nie powinna tylko dotyczyć tej jednej kwestii.
Panie pośle, to jeszcze plany pańskie polityczne na ten rok. Są wybory samorządowe. Pan nie ukrywał, że chciałby mierzyć się z prezydentem Jaśkowiakiem. To jest nadal pańska ambicja.
To znaczy, ja krytycznie oceniam 3 lata rządów Jacka Jaśkowiaka. Myślę, że Poznań jest w stagnacji. Zresztą pokazują to badania opinii publicznej. W żadnym wielkim polskim mieście nie ma takiego poczucia zastoju jak w Poznaniu. Widzimy to także po inwestycjach w Poznaniu, właśnie nic takiego, można powiedzieć, pchającego Poznań do przodu się w naszym mieście nie dzieje. Widzimy, że miasto jest zakorkowane. Także krytycznie oceniam Jaśkowiaka. Wiemy, że też sondaże pokazują, że właściwie 1/3 mieszkańców, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, głosowałaby na Jacka Jaśkowiaka, a to w praktyce oznacza, że coś rzadko zdarza w przypadku urzędujących prezydentów, że ta aprobata dla jego działań jest niska w Poznaniu. Te badania opinii publicznej, które były w ostatnim czasie prowadzone, no, pokazują, że duża część poznaniaków uważa, że powinienem kandydować i że byłbym
dobrym
kandydatem.
Czyli to jest pańska odpowiedź, że tak, że chciałby pan się zmierzyć.
Natomiast decyzje w Prawie i Sprawiedliwości dotyczące tej kwestii nie zapadły. Decyzje podejmuje dla wszystkich. Władze partii podejmują dla wszystkich dużych miast w Polsce, także dla Poznania.
No tu lokalna zakładam... rekomendacja jest dla Tadeusza Zyska. Czy to jest kwestia zamknięta?
To znaczy, tak precyzyjnie wygląda. Rzecz biorąc, takiej rekomendacji nie ma. Natomiast dyskusja władze partii ma nam kierować się zgodnie z zapowiedziami, wynikami opinii publicznej.
Poseł Bartłomiej Wróblewski przed ciężkim politycznym rokiem. Wszystkiego dobrego w takim razie.
Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.